gdzie jest mój Pan, gdzie jest mój nauczyciel? Usłyszeliśmy przed chwilą we wspólnym śpiewie wykonanym przez młodzież, został na krzyżu wyszydzony. Piątek, nasze rekolekcje wielkopostne, czyli spoglądamy na wielkie dzieło, które dokonało się na krzyżu. Dzieło miłości i dzieło zbawienia. Drodzy kochani nauczyciele, pracownicy oświaty, drodzy kwiecie całego naszego Pomorza, bo tak trzeba byłoby wyraźnie powiedzieć. Szukałem was, a wy przyszliście do mnie, korzystając ze słów świętego Jana Pawła II. Wczoraj ksiądz profesor Jan Persson jakże mocno wprowadził nas w tematykę, co znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa, co znaczy być człowiekiem religijnym, co znaczy być człowiekiem praktyki i kultu, co znaczy wreszcie być człowiekiem duchowości. Homo religiosus, homo cultus, homo spiritualis. Te trzy wielkie poziomy. Masa, następnie wielki tłum, a potem tylko wybrani. Ci wybrani, których wy stanowicie, którzy tworzycie tożsamość i przyszłość, historię i kulturę, ale jednocześnie prowadzicie ludzi do Boga, który zapisał swoją mądrość w świecie stworzonym. Dlatego, księże profesorze Janie, chcemy dzisiaj jeszcze głębiej wchodzić w te wielkie tajemnice. Tajemnice powołania człowieka, zadania, daru i jednocześnie drogi. Chcemy to Słowo Boże rozważać, przyjmować i nieustannie za nim kroczyć. Cieszę się, że dzisiaj jesteście tak pięknie, licznie zgromadzeni. Pozdrawiam, jak już patrzę, żeby nikogo nie wyróżniać, ale żeby wszystko było w porządku, bo i kultura, i serce wymaga. Witam pana prezydenta. Nie trudno nie zauważyć. Pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich działaczy różnych oddziałów naszej pomorskiej, gdańskiej, gdyńskiej Solidarności, wszystkich dyrektorów, pracowników, nauczycieli i wychowawców. Bądźcie wszyscy serdecznie powitani.
Powołany nie wszystko rozumie. Ci, których sobie wybrał Pan Jezus wtedy, 2000 lat temu, ale także ci, których sobie dzisiaj wybiera, i to nie tylko do stanu kapłańskiego, ale w ogóle do życia z wiary, to są ludzie z krwi i kości. Tamci w większości byli rybakami. W Galilei w czasach Jezusa rybacy nie cieszyli się specjalną estymą. Ludzie mówili, że śmierdzą rybami. I coś w tym jest. To byli pracownicy fizyczni. Tam był gość od pieniędzy, Lewi Mateusz, czyli celnik. Był spiskowiec, zelota, Szymon Gorliwy. I właściwie nie było żadnych intelektualistów. Ci ludzie, których sobie Pan Jezus wybrał, zostali zaproszeni do bardzo intymnej bliskości z Jezusem, do osobistej relacji. Ale ta relacja oznaczała, że Pan Jezus chciał właśnie tych dodeka, tych dwunastu, osobiście kształtować. I żeby ich kształtować, trzeba było tej bliskości, tego przebywania we dnie i w nocy przez 3 lata. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom, pisze Marek 4,33. Oni byli zafascynowani rabbim, nauczycielem z Nazaretu. I ta fascynacja im nie mijała. Może nawet rosła wtedy, kiedy byli z nim, kiedy stanowili grono jego najbliższych przyjaciół i powierników. Ale jak się czyta Ewangelię i próbuje odgadnąć, jak to z nimi było, Jezus i oni, to niewesoła konkluzja. jest przynajmniej kilkanaście sytuacji, kiedy oni nic nie rozumieją. Jednym uchem wpada, drugim wylatuje. Jak grochem o ścianę. Jak do ociężałych umysłowo. I ja kilka takich miejsc tutaj sobie wynotowałem, kiedy Jezus do nich mówi, widząc, że oni nic nie wiedzą, nic nie rozumieją z tego, co się stało. Jeszcze nie rozumiecie? Kiedy mówi przypowieść o siewcy i o tym ziarnie, które wpada tam jedno w krzaki, drugie na skałę, trzecie na ziemię żyzną, jeszcze w ciernie tam jakieś. I to jest w czwartym rozdziale. Nie rozumiecie tej przypowieści, bo oni go pytali, o co chodzi na samym końcu. Jakże zrozumiecie inne przypowieści, parabole po grecku? Albo w tym opowiadaniu, kiedy on mówi, że Jezus mówi, że nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z jego wnętrza, z jego serca, złe myśli, złe pragnienia, zazdrość, nieczystość, gniew, to czyni człowieka nieczystym. Gdy oddalił się od tłumu, pisze ewangelista Marek, uczniowie pytali go o to przysłowie. On im odpowiedział, i wy tak niepojętni jesteście. Chcę, siostry i bracia, zwrócić uwagę na to, że ci, którzy byli bardzo blisko Pana Jezusa, równocześnie potrafili być bardzo daleko. Że On miał z nimi potworny problem. Byli niepouczalni. Byli odporni na rozumienie. Zupełnie jak uczniowie. Jak nasi nauczyciele pewnie mieli wrażenie, że i my. Nic nowego pod słońcem. Jak się zachowuje Pan Jezus? Jest bardzo cierpliwy. Bo to co jakiś czas wraca. Ta słynna sytuacja, kiedy Jezus im mówi, że będzie wydany, że zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, zapowiada swoją mękę i groza jest w powietrzu. A dwaj kłócą się, kto będzie ministrem po prawej i po lewej stronie. I matka tych synów Zebedeuszowych podchodzi do niego i prosi go o coś, właśnie, żeby ich wziął i tam w chwale Ojca wysoko posadził. W tych ludziach gra ambicja, zazdrość. Pozostali uczniowie nie byli lepsi, z tej samej gliny. Posprzeczali się między sobą, kto z nich jest największy. Mieli za złe tym dwóm i tej mamie troskliwej, która chciała swoich synalków awansować. Szemrali, byli na nich wściekli. Kto ich sobie wybrał? Przez przypadek trafili, na ochotnika poszli, przedpłaty jakieś były, konkurs czy casting? Nie, Pan sam ich sobie wybrał. I nic nie pomogło. I miał z nimi do końca bardzo ciężko. Nie rozumieli za wiele, uciekli wszyscy i zdradzili go w godzinie próby. Jezus jest cierpliwy, daje im czas na dojrzewanie. Bo nasze uczniostwo jest dokładnie takie samo. Nie sądźmy, że my rozumiemy. Im starsi jesteśmy, im bardziej wydawałoby się zaawansowani w tej drodze z Chrystusem, w Jego obecności, zapatrzeni w Niego, idący za Nim już tyle lat, tym chyba dochodzi do nas bardzo bolesna myśl, kiedy jest cisza i kiedy się zastanawiamy nad naszym wierzę, nie wierzę, jestem, nie jestem Chrystusowy. Pewnie dochodzi do nas świadomość, że jeszcze nie zaczęliśmy być uczniami Chrystusa. Ale to dla Niego nie ma znaczenia. On nam daje czas, On jest cierpliwy. On tłumaczy jak Abel krowie tym swoim dwunastu i nic im nie okazuje się nie wytłumaczył. Jeszcze po zmartwychwstaniu, jutro do tego nawiążemy, jeszcze po zmartwychwstaniu, no nie miał z nich pociechy. i nie mógł być z nich dumny. Dzisiejszą Ewangelię wybrałem, tę burzę na jeziorze, żeby podkreślić też, że Jezus jako dobry nauczyciel, jako rabbi, jako profesor, jako pedagogos i wychowawca wprowadza swoich uczniów w kryzys. Wprowadza ich w sytuację dramatyczną. Wprowadza ich w próbę, właśnie w kuszenie. Bo po grecku pokusa jest tak jak próba. Test na nich robi. Oczywiście oni go nie zdają. Możemy powiedzieć, tak często i ja nie zdaję tego egzaminu, tej próby, tego kryzysu, bo kryzys to słowo greckie. Żeby sobie uświadomili, żeby zobaczyli, żeby usłyszeli ten wyrzut, żebym ja usłyszał małej wiary. Ja jestem, nie bójcie się. A właściwie dzisiejszą katechezę, nasz namysł nad tym uczniostwem, bo to jest w gruncie rzeczy właściwa forma naszej obecności w Chrystusowym Kościele, kimkolwiek w Nim jesteśmy, to są wymagania Jezusa. To jest też pedagogia. On stopniuje wymagania. On stawia swoim apostołom radykalne, trudne wymagania. Jeśli kto chce pójść za mną, a nie wyrzeka się wszystkiego, nie jest mnie godzien. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie może być moim uczniem. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. I zupełnie nie z tej ziemi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Radykalizm Ewangelii, który Kościół na naszym dzikim zachodzie, bo my teraz też do niego należymy, jest mięciutki. Poganiejemy w oczach wszyscy. Myślę, że z biskupami włącznie. Staczamy się po równi pochyłej. I zamieniamy Kościół, jak to Benedykt XVI powiedział, właśnie w klub wzajemnej adoracji. Tak wygładzamy Ewangelię, żeby nie bolała, żeby nie prowokowała, żeby nie denerwowała, żeby pasowała do konsumpcji, do zbawienia, które polega na dobrobycie tu i teraz. I dlatego to dzisiejsze nasze spotkanie z Panem Jezusem, On mówi przecież nie żaden kaznodzieja. To jest odkrycie na nowo radykalizmu, który jest w Ewangelii, który jest mocą Kościoła. Tam, gdzie ktoś z nas ten radykalizm odkrywa, to nie po to go odkrywamy, żeby się przerażać, ale po to, żeby pragnąć pełni życia z Chrystusem. I Jan Paweł II. Ja to sobie gdzieś przed laty wypisałem, przed laty 20, może trochę więcej. Chyba to były rozmowy z Janem Pawłem II, André Frossard. Otrzymałem tę książkę w 83 roku z dedykacją osobistą, przepiękną, od świętej pamięci księdza prałata Hilarego Jastaka. I to jest bardzo cenna moja książka. I tam Jan Paweł II mówi mniej więcej takie słowa. W czasie mojej młodości bardzo mnie przekonywało to, że Jezus stawiał swym uczniom twarde wymagania. Żadnych łatwych obietnic, żadnego umizgliwania się do uczniów. Właśnie to mi w okresie młodości imponowało, mówił papież, i mnie pociągało. Nie fałszujmy Ewangelii ani dla siebie, ani dla innych. Trzeba się konfrontować z jej radykalizmem, bo to jest radykalizm miłości Boga do człowieka. Choć napotyka to chrystusowe radykalne wezwanie, raz jeszcze powtórzmy, na ludzi słabych, grzesznych, tchórzliwych, zapatrzonych w siebie. To nie byli żadni twardziele ci dwunastu, ani bohaterowie. Ja też nie. Kiedy Benedykt XVI, jeszcze pewnie jako Ratzinger, w swoim traktacie o Kościele pisze o ludzkim obliczu Kościoła, to stawia paradoksalną tezę, która się ciągle potwierdza, że Pan Jezus wybrał sobie takich i przez takie próby ich przeprowadził, których oni nie zdali, przez egzaminy, które oblali, przez sytuacje, w których się wysypali i właściwie powinno być po wszystkim. Pan pozwala im upadać, mówi Benedykt. Pan buduje swój Kościół na popędliwym Piotrze, który w godzinie próby zdradza, zapiera się po trzykroć, żeby oni nie myśleli, że Chrystus buduje Kościół i dzieło zbawienia świata na ich inteligencji, na ich wykształceniu, na ich talentach, na ich fantastycznych dyspozycjach osobistych i przygotowaniu i kompetencjach. Nie. Benedykt mówi, wybiera słabych i do końca świata będzie ich wybierał takich, żeby było jasne, że moc Boża działa, a nie ludzka mądrość, inteligencja i fachowość. Wybiera słabe, kruche i ułomne narzędzie po to, żeby jeszcze wyraźniejsze w dziejach zbawienia było to, że Bóg zbawia, a nie człowiek. Narzędzie choćby było ułomne, jeśli jest otwarte, wierzące, posłuszne Jezusowi, czyni wielkie rzeczy. To znaczy Bóg czyni przez nas. I siostry i bracia, nie ma tutaj nikogo, na którego Jezus, Zbawiciel, nie miałby prawa liczyć. Na każdą i każdego z was. O, w poniedziałek na Kulu w Lublinie habilitacja była. Przewodniczyłem jej niechcący. I jednym z recenzentów tego dorobku habilitanta był dogmatyk, profesor, który miał też, ma za sobą kilka lat praktyki egzorcysty w swojej diecezji. I w czasie tej dyskusji on mówi, to nie świętość egzorcysty wypędza demony. To nie jego nieskazitelność i nieskalaność, jego osobista świętość, jakaś doskonałość. Nie. On może być człowiekiem mocno pokiereszowanym przez grzechy. To autorytet Chrystusa i posłuszeństwo Kościołowi i posłannictwo, misja dana w Kościele przez od samego Chrystusa wypędza szatana i niweczy jego moc. To znowu ten Benedykta XVI, że Chrystus posługuje się słabym narzędziem, żeby jeszcze, można powiedzieć, jawniej ukazała się ta prawda, że nie my, ale to On przez nas, takich jacy jesteśmy, zbawia świat i chce go zbawiać. nawet kiedy niepojętni jesteśmy i wymagamy nieskończonej cierpliwości naszego Pana.